Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Watykanie opublikowano motu proprio summorum pontificum oraz list Benedykta XVI o zasadach stosowania przedsoborowej liturgii. Pierwszą część magazynu poświęcimy omówieniu obu dokumentów, które skomentuje dyrektor programowy naszej rozgłośni, ksiądz Andrzej Koprowski. Następnie nadamy audycję z cyklu Wobec Islamu autorstwa ojca Adama Wąsa, werbisty. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o miejscu, jakie islamowi poświęcił Sobór Watykański II. W sobotę 7 lipca zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Normy dotyczące używania przedsoborowego mszału łacińskiego ogłoszono dziś w Watykanie. Zawiera je list apostolski motu proprio Benedykta XVI, zaczynający się od słów summorum pontificum. Wraz z nim papież skierował list do biskupów, mówi dyrektor programowy naszej rozgłośni ksiądz Andrzej Koprowski.
Ojciec Święty w liście przewodnim, jak i towarzyszy ogłoszonemu dziś dokumentowi, zauważa, że informacje i osądy wypowiadane bez znajomości tekstu spowodowały spore zamieszanie. Od pewnego czasu pojawiały się reakcje sprzeczne ze sobą, od radosnej akceptacji po twardy opór, a wszystko, jak zauważa papież, wobec projektu dokumentu, którego nikt nie znał. Ojciec Święty z mocą potwierdza autorytet Soboru Watykańskiego II i to, że jego dokument w niczym nie podważa tego autorytetu. Mszał opublikowany przez papieża Pawła VI, jak i jego dwukrotne edycje z polecenia Jana Pawła II, jest i pozostaje formą zwyczajną liturgii eucharystycznej. Zarazem ostatnie wydanie wcześniejszego mszału dokonane przez Jana XXIII w 1962 roku, używanego także podczas obrad Soboru Watykańskiego II, zostaje dopuszczone jako forma nadzwyczajna celebracji eucharystycznej. Zauważa się ogromną troskę papieża o zachowanie charakteru sakralnego liturgii. Zarazem o zachowanie charakteru uniwersalnego powszechności Kościoła w sferze duszpasterskiej. Chodzi o doprowadzenie do pojednania wewnątrz Kościoła, stwierdza papież w liście. Nie ma żadnej sprzeczności, mówi, między jednym a drugim wydaniem mszału rzymskiego. W historii liturgii jest wzrost i rozwój, a nie rozbicie czy pęknięcie. Wzruszająca jest delikatność, z jaką Benedykt XVI zwraca się do biskupów w liście towarzyszącym motu proprio, podkreślając, że dokument papieski w niczym nie umniejsza autorytetu i odpowiedzialności biskupów. Co więcej, prosi, by po okresie 3 lat od wejścia w życie motu proprio napisali do Stolicy Apostolskiej swoje uwagi i doświadczenia. Gdyby okazało się, że pojawiły się poważne trudności, trzeba będzie szukać wtedy nowych rozwiązań. Decyzje każdego papieża, które dotyczą w jakiś sposób rytmu życia Kościoła, trzeba czytać w kontekście całości myśli Ojca Świętego. W sposób szczególny tyczy to Benedykta XVI, wspaniałego teologa, starającego się śledzić drogę duszpasterską w odniesieniu do tej teologicznej refleksji i opisywanej przez nią rzeczywistości wiary. W swojej autobiografii Moje życie Ratzinger opisuje najważniejsze wydarzenia z okresu ratyzbońskiego 1967-1976. Jednym z nich było dołączenie do publikacji mszału Pawła VI niemal całkowitego zakazu używania mszału poprzedniego po okresie 6 miesięcy danych na wprowadzenie nowego. Zauważa, takiego zakazu nie było dotychczas nigdy w historii liturgii. Było oczywiste, że nie taka była wola Watykanum Sekundum. Wydawało się czymś normalnym, że nowy mszał oparty na wizji nowego soboru zastępuje mszał poprzedni ułożony 400 lat temu przez Piusa V na podstawie soboru trydenckiego, ale, podkreśla Ratzinger w autobiografii, zawsze był to proces ewolucyjny, proces wzrostu, bo tak naprawdę mszał stworzony przez Piusa V nie istnieje. Ten, który był do 1962 roku i jest nazywany mszałem Piusa V, jest owocem długiego procesu rozwoju, przekształceń, wzrostu dokonywanego w ciągu historii Kościoła. Motu proprio Benedykta XVI nie zawiera w najmniejszym stopniu zdeprecjonowania Soboru Watykańskiego II. w swoim liście towarzyszącym dokumentowi podkreśla dobroczynny wpływ reformy soborowej na życie i misję Kościoła, na znaczenie i wagę reformy liturgicznej Watykanum II, która w sobie ma elementy, które ciągle jeszcze trzeba dalej rozwijać. Motu proprio daje sposobność do ożywienia świadomości, że liturgia jest procesem żywotnym, jest czymś nam danym, opartym na wydarzeniu paschalnym Chrystusa, przeżywanym przez wspólnotę Kościoła poprzez wieki, bardziej niż produktem specjalistów czy prawników. Jest źródłem naszego życia jako wspólnoty wiary. Ojciec Święty jest świadom, że nowe normy dopuszczające mszał sprzed roku 1970 wychodzą naprzeciw i zainteresują tylko mniejszość wiernych. Jak zauważa, wymagają choćby znajomości łaciny, a z tym jest kiepsko. Nie jest to częsta znajomość. Papież zachęca też do aktywnego pogłębienia życia liturgicznego. Dwie formuły rytu rzymskiego mogą się wzajemnie ubogacać, mówi. W mszale dawnym mogą i powinny być dodane teksty o nowych świętych i niektóre nowe prefacje. Sprawując liturgię według mszału Pawła VI, może się ujawnić w sposób silniejszy niż dotychczas wymiar sakralny, który będzie przyciągał wielu, którzy dotychczas są zwolennikami starego rytu. Najpewniejszą gwarancją, że to mszał Pawła VI może zjednoczyć wspólnoty parafialne i będzie przez nie miłowany, jest to, że sprawowanie liturgii będzie odznaczało się zgodnością z przepisami, ukaże bogactwo duchowe i głębię teologiczną tego mszału. W liście i w samym motu proprio papież podkreśla, że ten mszał Pawła VI, czyli tak zwany soborowy, jest i pozostaje formą zwyczajną celebracji eucharystycznej. W okresie globalizacji, trudności w odnalezieniu równowagi między tym, co osobiste i tym, co się rozpływa w skali globu, trudności w uchwyceniu rytmu życia odpowiadającego własnej osobowości i korzeniom, z których się wywodzimy, jest ważne, by mieć świadomość drogi Kościoła jako wspólnoty wiary, a zarazem Kościoła jako wspólnoty uniwersalnej, której istnienie jest zakorzenione w fakcie Jezusa Chrystusa, w misterium Chrystusa żyjącego w swoim Kościele dziś. I wreszcie przywrócenie ważności mszału rzymskiego opublikowanego przez Jana XXIII w 1962 roku oznacza potwierdzenie procesu ciągłości wzrostu wspólnoty eklezjalnej, także różnorodności kulturowych i liturgicznych, wyrażających jedność Kościoła jako wspólnoty wiary zakorzenionej w misterium Chrystusa. Jest dopuszczeniem dodatkowej, nadzwyczajnej formuły sprawowania liturgii, bez umniejszania roli formuły zwyczajnej, powszechnej, jaką jest mszał rzymski oparty o posoborową reformę liturgii. Jest zarazem dopowiedzeniem słowa szacunku dla formuły ewolucyjnego rozwoju liturgii, czasem lekceważonego w rytmie i entuzjazmie towarzyszącym latom bezpośrednio następującym po Watykanum II.
Mówił dyrektor programowy Radia Watykańskiego ksiądz Andrzej Koprowski.
W motu proprio sumorum pontificum papież przypomina, że po reformie liturgicznej Pawła VI z 1970 roku wielu wiernych okazywało przywiązanie do liturgii w jej przedsoborowym kształcie. Kierując się pasterską troską, Jan Paweł II w roku 1984 zezwolił indultem Kongregacji do spraw Kultu Bożego, Quatuorum ab hic annos, na używanie mszału promulgowanego przez Piusa V po Soborze Trydenckim, a wydanego po raz ostatni w roku 1962 przez Jana XXIII. Proszącym o to mogli udzielać zezwolenia biskupi, do czego ich Jan Paweł II raz jeszcze zachęcił w roku 1988 listem apostolskim motu proprio Ecclesia Dei.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że przedsoborowy mszał nigdy nie został prawnie uchylony, ustala nowe warunki korzystania z niego.
Przy sprawowaniu Eucharystii bez udziału ludu każdy kapłan diecezjalny czy zakonny obrządku łacińskiego będzie mógł używać codziennie, z wyjątkiem Triduum Paschalnego albo mszału w wydaniu Jana XXIII z 1962 roku, albo mszału Pawła VI z roku 1970. Nie trzeba do tego żadnego osobnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej ani biskupa. W takich mszach mogą też uczestniczyć pragnący tego wierni.
Z przedsoborowego mszału mogą też korzystać wspólnoty zakonne we własnych kaplicach. Jeśli jednak jakaś wspólnota czy całe zgromadzenie chce to czynić często albo stale, konieczna jest decyzja wyższych przełożonych.
W parafiach, gdzie istnieje stała grupa wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii, proboszcz ma się chętnie przychylić do ich prośby o Eucharystię, celebrowaną według mszału z 1962 roku. Taką mszę można odprawiać w dni powszednie, a jedną również w niedzielę i święta. Kiedy wierni o to proszą, proboszcz może zezwolić też na nie przy takich okazjach jak małżeństwo, pogrzeb czy pielgrzymka. W kościołach, które nie są parafialne ani klasztorne, zezwolenia udzielają ich rektorzy. Czytania biblijne na takich mszach mogą być w językach współczesnych z wydań zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską.
Gdyby grupa wiernych proszących o przedsoborową liturgię nie otrzymała zezwolenia proboszcza, ma się zwrócić do biskupa, a jeśli nie może on im takiej celebracji zapewnić, należy się odnieść do papieskiej komisji Ecclesia Dei.
O ile przemawia za tym dobro dusz, proboszcz może też zezwolić na używanie przedsoborowego rytuału przy udzielaniu sakramentów chrztu, małżeństwa, pokuty i namaszczenia chorych. Tak samo ordynariusz może udzielać bierzmowania zgodnie z dawnym pontyfikałem. Brewiarz w wydaniu z 1962 roku odmawiać mogą wszyscy duchowni. Biskup może utworzyć parafię personalną dla wiernych korzystających z tradycyjnej liturgii lub wyznaczyć dla nich rektora kościoła czy kapelana.
Nad stosowaniem norm wydanego dziś motu proprio ma czuwać papieska komisja Ecclesia Dei. Obowiązują one od święta podwyższenia krzyża 14 września.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Sobór Watykański II a islam. Czy przesłanie soborowe było przewrotem kopernikańskim w relacjach z islamem? Otwarcie Kościoła katolickiego na dialog z innymi religiami nastąpiło na Soborze Watykańskim II. Do głównych dokumentów soborowych, które zawierają przesłanie o dialogu międzyreligijnym, zalicza się Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Ad Gentes, Nostra Aetate oraz Dignitatis Humanae. Wszystkie one były inspirowane tak zwaną encykliką dialogu Ecclesiam Suam, ogłoszoną przez Pawła VI podczas trwania soboru. Dokumentem bezpośrednio mówiącym o dialogu międzyreligijnym jest deklaracja Nostra Aetate z dnia 28 października 1965 roku. Sobór uznał w niej duchowe, moralne i społeczno-kulturowe wartości obecne w innych religiach. Dokument zawiera też najobszerniejszy fragment soborowych rozważań na temat islamu. Numer trzeci, w całości poświęcony muzułmanom, składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Pierwsza opisuje podstawy wiary muzułmańskiej oraz elementy kultu w islamie. Druga wzywa wyznawców obu religii do wzajemnego poznania i współpracy. Rozpoczynające deklarację stwierdzenie, że Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, nie budzi dziś większych emocji. Ponad 40 lat temu urosło jednak w kontekście relacji chrześcijańsko-muzułmańskich do rangi przewrotu kopernikańskiego. Po raz pierwszy w historii magisterium Kościoła określiło pozytywny stosunek do muzułmanów i wyraziło gotowość współpracy. Na podstawie wcześniej opracowanej konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, głoszącej, że plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś głównie muzułmanów, zarysowały się możliwości teologicznego zbliżenia z islamem. Potwierdzeniem prób zrozumienia tradycji muzułmańskiej przez ojców soboru jest proces powstawania deklaracji, zwłaszcza tej jej fragmenty, w których podkreślano ważne dla obu tradycji atrybuty Boga, żywego i samoistnego. W pierwszej fazie redagowania tekstu pojawiło się sformułowanie o Bogu osobowym, które przetłumaczono na język arabski jako szachsi, a potem uknumi, pojęcia wieloznaczne, które mogłyby prowadzić do nieporozumień. Ostatecznie zdecydowano się na koraniczny zwrot Al-Hayy Al-Qayyum, występujący w drugiej surze Koranu. Ogromne znaczenie mają zawarte w deklaracji atrybuty Boga miłosiernego i litościwego Ar-Rahman Ar-Rahim, które bardzo często stosuje się w modlitwie i sformułowaniach muzułmańskich, oraz pojęcie Boga stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do ludzi. To stwierdzenie ujmuje wspólną dla chrześcijan i muzułmanów koncepcję Boga, źródła wszelkiego istnienia. Widziany z chrześcijańskiej perspektywy Bóg islamu jest obecny w dziejach człowieka. Objawia człowiekowi swoją wolę i przemawia do niego przez proroków, nawet jeśli obie tradycje różnią rozumienie proroctwa. Charakteryzując muzułmanów jako wierzących, którzy starają się poddawać z całej duszy jego ukrytym postanowieniom, wyrażano szacunek wobec ich całkowitego poddania się Bożej woli oraz wyeksponowano fundamentalną cechę islamu zawartą w samej nazwie religii. Przywołując postać Abrahama, podkreślono jego ogromne znaczenie i rolę, jaką odegrał w obu tradycjach jako ojciec wiary i wzór bezwarunkowego oddania się Bogu. Dokument podkreśla rolę, jaką w religijności muzułmanów odgrywa Maryja. Jako matka Jezusa zajmuje szczególne miejsce w Koranie, a jej dziewictwo stanowi rodzaj wyjątkowej cnoty. Deklaracja akcentuje też elementy eschatologiczne. Życie po śmierci, sąd ostateczny i Boża sprawiedliwość stanowią podstawowe wyznaczniki eschatologii muzułmańskiej, która, podobnie jak w chrześcijaństwie, wpływa na postępowanie człowieka na ziemi. Implikacją tak rozumianej wiary jest życie moralne muzułmanów. Mimo trudności związanych z istniejącą w islamie poligamią i wynikających z tego różnic w rozumieniu życia małżeńskiego i rodzinnego, deklaracja podkreśla znaczenie zasad moralnych w muzułmańskim życiu indywidualnym i społecznym. Obrona tych zasad nieraz łączyła chrześcijan i muzułmanów podczas międzynarodowych konferencji, na których podważano istotne dla islamu i chrześcijaństwa elementy systemu wartości. W zakończeniu części doktrynalnej wyróżniono trzy filary islamu – modlitwę, jałmużnę i post, stanowiące wspólne obu tradycjom elementy kultu religijnego. Druga, praktyczna część trzeciego numeru Nostra Aetate jest swego rodzaju apelem nawołującym do wzajemnego poznania i współpracy. Uczestnicy soboru, świadomi balastu, jaki ciąży na przeszłości wzajemnych kontaktów, wezwali do zapomnienia wyrządzonych sobie krzywd i niesprawiedliwości. Sobór zwrócił się do wszystkich, aby wymazali z pamięci wszelkie zło. Zapomnienie nie oznacza w tym kontekście obojętności wobec negatywnych doświadczeń, ale zakłada zrozumienie mechanizmów, które do nich doprowadziły, by nigdy więcej nie powtarzać ich w przyszłości. Deklaracja zachęca do wzajemnego poznania, co w praktyce oznacza wejście na drogę dialogu. Proponuje także współpracę na rzecz sprawiedliwości społecznej, dobra moralnego oraz pokoju i wolności. Deklaracja wskazuje też na istniejące między chrześcijaństwem a islamem różnice, głównie dotyczące rozumienia osoby Jezusa. Dokument podkreśla jednak pozytywne elementy islamu i zwraca uwagę na występujące w obu religiach podobieństwa. Z ogromnym szacunkiem odnosi się do muzułmańskich prawd doktrynalnych i zasad moralnych. Ojcowie soboru po raz pierwszy oficjalnie w dziejach Kościoła wezwali do współpracy z muzułmanami w celu urzeczywistniania duchowych i moralnych wartości zawartych w obu tradycjach. Niezależnie od faktu, że deklaracja nie mówi bezpośrednio o islamie jako religii, odnosząc się wyłącznie do jego wyznawców muzułmanów i ich wiary, dokument stanowi jednak odważną próbę katolickiego spojrzenia na islam.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy sobotni program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.